Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja nazywam się Agnieszka Banaś i jestem liderką krakowskiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Może tak o sobie i o wspólnocie powiem za chwileczkę, bo gdy przygotowywałam się do tej prelekcji, wykładu, podzielenia się swoją refleksją, przyszła mi taka myśl, że przez te ostatnie dwa dni zostało tutaj powiedzianych tak wiele ważnych rzeczy na temat małżeństwa, na temat relacji, rodziny, że to jest ogromne błogosławieństwo. Dochodziło do mnie wiele takich głosów z mojej wspólnoty i osób, które borykają się z kryzysem małżeńskim, że oni nie mieli tego szczęścia. Do nich nikt nie mówił, ich nikt do tego nie przygotowywał. Także Michał tu powiedział w pierwszy dzień, że rekolekcje to jest taka łaska i nikt na nich nie znajduje się przypadkiem. Więc tak potraktujcie to jako błogosławieństwo. Pan Bóg sam was zawołał po imieniu, bo chciał coś przekazać. Ale nie tylko tym, którzy przygotowują się do małżeństwa, też tym, którzy w nim są, tym, którzy teraz trwają sami, bo współmałżonek odszedł. Pan Bóg zawsze mówi do każdego człowieka. I tak jak powiedziałam, to jest błogosławieństwo i ja się bardzo cieszę, widząc tutaj pary małżeńskie czy parę narzeczonych. Przyszliście razem. To jest już ogromny sukces. W mojej wspólnocie wiele osób marzy o tym, żeby ich współmałżonek towarzyszył im na spotkaniu, czy czasem nie widzą się, nie słyszą od wielu miesięcy. Bywa, że i lat. Takim założeniem, zamierzeniem naszym przy organizowaniu tych rekolekcji było to, żeby to był taki czas optymizmu. Ojciec Andrzej podkreślał od początku, żebyśmy przekazali coś pozytywnego, optymistycznego. I ja to mówię teraz dlatego, że to jest związane z tym, że tutaj od roku, jako owoc ubiegłorocznych rekolekcji wielkopostnych, spotyka się Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar. Wspólnota Sychar spotyka się nie tylko tutaj. Jesteśmy chyba 9. z kolei ogniskiem, które powstało w Polsce. W tym momencie jest 14 ognisk w Polsce, 2 poza granicami kraju, jedno w Chicago, drugie w Niemczech, w Bonn. I doświadczenie pokazuje, że osoby, które trafiają do Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, są to osoby, które są w takim bardzo zaawansowanym stadium kryzysu małżeńskiego. Niekiedy to jest sprawa rozwodowa, albo dokumenty są przygotowywane do sądu, albo już w tym sądzie są. I gdy sprawy nabiorą takiego tempa, że ten rozwód cywilny, bo w Kościele nie ma rozwodów, rozwód cywilny wisi na włosku, to nie bardzo wiadomo, za co się brać. Ja doświadczyłam tego sama i wiele moich przyjaciół, gdy trafiło do wspólnoty, to tak nie bardzo było wiadomo, jak ten ogień gasić. Czy szukać najpierw adwokata, czy szukać terapeuty, czy szukać psychologa dziecięcego, a może komornika, może wszystkich naraz. Nie wiadomo, co robić. To jest naprawdę bardzo trudny czas. Dzisiaj rodzina przeżywa niewiarygodny kryzys. Mentalność rozwodowa wtargnęła do kościoła. To jest takie bardzo smutne, że ludzie wierzący, czasem ludzie wierzący tak aktywnie, będący członkami wspólnot, idą do sądu. Właśnie dobrze jest rozpocząć walkę o małżeństwo, kiedy ten dom jeszcze nie płonie. Bo gdy są dobre chęci, gdy jest świadomość, jest wola rozwijania małżeństwa, to jest naprawdę połowa sukcesu. Gdy współmałżonek odchodzi z domu, to świat rozpada się na kawałki. Wszystko to, co do tej pory było takie najważniejsze, często stanowiło o sensie naszego życia, czy dawało nam poczucie bezpieczeństwa, tego nie ma. I takie pytanie, jak dalej żyć? A od początku tak nie było. Ojciec Andrzej mówił tutaj, jak było na początku. Jak było na początku w naszych małżeństwach? Przecież nikt, kto idzie do ołtarza powiedzieć sakramentalne tak, nie zakłada, że będzie gościem, budynku sądu rodzinnego, a zapewniam Was, że jest to bardzo mało sympatyczne miejsce. Przynajmniej ja znam fajniejsze w Krakowie. No i ta miłość, wielka miłość, która była, kończy się walką, adwokatami, pieniędzmi. Nikt z nas tego nie zakładał. Księga Malachiasza mówi: nienawidzę bowiem rozwodów. Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela. Nienawidzę bowiem rozwodów. Ja te słowa zrozumiałam bardzo dobitnie, gdy zawitałam na salę sądową. Sala sądowa, gdzie odbywa się rozprawa rozwodowa, to jest takie miejsce, w którym małżonkowie siedzą po dwóch przeciwnych stronach. Tak jak ojciec tutaj siedzi i tak powiedzmy na wysokości ołtarza. Jest jeszcze takie sympatyczne miejsce, tylko że tam się nie czyta Słowa Bożego, a mówi się rzeczy ze swojego życia. I do mnie tak niesamowicie dotarła ta symbolika sali sądowej. Co to jest rozwód? To jest rozłam. To jest rozdzielenie. To jest rozłączenie. Rozdarcie. To nie są cechy Boga. To są cechy przeciwnika Boga. Nie zauważyliśmy, że o nasze życie toczy się walka. O nasze małżeństwa. Przecież to rozerwanie nie dotyczy tylko dwojga ludzi. To jest ogromny ból dzieci. Dzieci, które chcą mieć mamę i tatę w jednym domu. Dzieci, które nie muszą mieć drogich zabawek. 10 zadań kursów pozaszkolnych, wycieczek zagranicznych. Tak fajnie, jak to mają. Ja też chciałabym to wszystko dać swoim dzieciom. Ale to dla nich nie ma znaczenia, kiedy rozpada się rodzina. I to dziecko w Polsce, dziecko w Rosji, dziecko w Niemczech, dziecko w Afryce. Chce mieć mamę i tatę, pełną chatę. Ale to nie tylko ból dzieci. To są rozbite relacje wielu osób, rodziców, teściów, babć, cioć, wujków. Najczęściej stajemy w dwóch różnych obozach. Zerwane relacje. Bóg nie jest Bogiem zerwanych relacji. Bóg jest Bogiem relacji pełnych miłości. Miłość pomiędzy Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. W otoczeniu zastępów świętych i aniołów. Doskonała miłość. Rozpad rodziny to weekendowe spotkania, zabieranie dziecka do McDonalda, rozbite święta. Czasem słyszymy, nawet może nie czasem, ale często takie słowa: Kościół jest staroświecki, bo nie pozwala na rozwody. Jak Kościół może pozwolić na rozwód, kiedy Jezus Chrystus powiedział co innego? Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Kościół nie może głosić innej prawdy, bo Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. A czemu Jezus tak się uparł i mówił o tych rozwodach? Że nie wolno. Czy chciał zrobić nam na złość? Przecież można by co 5 lat zaczynać życie z kimś innym. O ile to mogło być prostsze. Ale Bóg przewidział wszystkie skutki rozwodu. Psycho, fizyczno, duchowe. To jest ogromna cena. I płacą ją wszyscy zainteresowani. Ten, który odchodzi od rodziny również. Nawet jeżeli będzie się oszukiwał przez jakiś czas, że jest szczęśliwy, tam na dnie serca będzie się odzywało sumienie. James Dobson, którego bardzo cenię, napisał taką książkę Miłość potrzebuje stanowczości. I o takiej sytuacji powiedział tak. I będą się wlekli z tą nową osobą aż do czasu sądu pańskiego. I będą mówili, że wszystko jest w porządku, tylko gdy pomyślą o dzieciach, będą się budzić w nocy. Nie chcę teraz mówić o skutkach rozwodu i takich czarnych wizji tutaj przedstawiać, bo mają to być optymistyczne rekolekcje i myślę, że zrozumiecie, dlaczego to mówię. I może wiele z was siedzi tutaj i myśli, mnie to nigdy nie spotka. Albo zaczął się mały kryzys, ale to nie to. Piszę jakieś SMS-y z koleżanką z pracy, ale to przecież nic takiego, jestem zmęczony, mam prawo odreagować. Może nie reagujesz na zaloty kolegi, który podwozi cię do domu. To się zaczyna bardzo powoli. Przeciwnik Boga nigdy nie stanie i nie objawi się i powie, skończy się to rozwodem. Wszystko zaczyna się bardzo niewinnie. Ale my mamy badać swoje serce. Mamy patrzeć, czy to, co robimy, jest zgodne z tym, co ślubowaliśmy. Może tak teraz taki ładniejszy obrazek. Wiosna się zaczęła. Dzisiaj ten dzień jest jeszcze taki deszczowy, ale wszystko już rozkwita. Jest zielono, zaczynam widzieć kwiaty. Ja uwielbiam wiosnę, urodziłam się wiosną i to jest moja ulubiona pora roku. Możemy sobie tak przyrównać dzień ślubu do obrazu takiego pięknego ogrodu. Jest tam dużo pięknych kwiatów, wypielęgnowanych, kolorowych, pachnących. Ten ogród to jest dzień naszego ślubu. Uśmiechnięci goście, biała sukienka, tort. Każdy, kto hoduje jakieś rośliny, niekoniecznie ogród, ale przy ogrodzie myślę, że to jest takie bardziej widoczne, wie, że żeby te kwiaty tak wyglądały, to trzeba o nie dbać. Trzeba je podlewać. Trzeba zapewniać im dostęp do słońca. Wreszcie trzeba dbać o glebę, nawozić. Te kwiaty i pielęgnowanie ich to jest nasze małżeństwo i nasze relacje. To są te drobne rzeczy. Umycie naczyń, gdy współmałżonka boli głowa. Powiedzenie przepraszam. Pójście na randkę, pomimo że się nie chce, no bo przecież rybka złowiona, no to może nie trzeba iść. Obok kwiatów rosną też chwasty. Nad chwastami to nie trzeba się specjalnie, chwastami nie trzeba się specjalnie przejmować, bo one sobie rosną po prostu, bardzo szybko, szybciej niż kwiaty. Gdy nie wyrwiemy w zalążku chwasta, to on będzie tam sobie między tymi kwiatami bardzo ładnie sobie radził. Pozwalamy, żeby nad naszym gniewem zachodziło słońce. To jest ten chwast. A później sprawy tak przybierają obrót, że trzeba już wkraczać z gaśnicą. I orientujemy się, że po ogrodzie tego z dnia ślubu już nic nie zostało. Jeżeli nie dbamy o siebie nawzajem, jeżeli nie modlimy się razem, jeżeli nie przyjmujemy komuni za współmałżonka. Jeżeli pozwalamy, żebyśmy się oddalali od siebie, to z tego ogrodu naprawdę nic nie zostanie. I to nie jest istotne, czy dobrze się dobraliście, czy wasze zainteresowania są zbieżne. To jest bardzo ważne. Psycholodzy mówią, żeby tak się dobierać, żeby były te podobieństwa, żeby było łatwiej żyć ze sobą. Ale to nie jest żadna gwarancja. Wydaje nam się, że miłość wystarczy, gdy jest to zakochanie. Miłość wystarczy, koło będzie toczyło się samo. Ale czas zakochania, chociaż jest taki wspaniały, kiedyś się kończy. Każde małżeństwo potrzebuje, żeby o niego dbać i je pielęgnować. Oczywiście są różne gatunki kwiatów. W pielęgnację jednych trzeba włożyć więcej wysiłku, w pielęgnację innych trochę mniej. Ale żaden ogród, żaden, nawet z najłatwiejszymi roślinami do pielęgnowania, nie będzie sam sobie wzrastał. On potrzebuje ogrodnika. Rozmawiałam kiedyś z panią psycholog, klinicystką i ona właśnie podniosła ten temat o dobieraniu się ludzi i powiedziała, że paradoksalnie rzecz biorąc, takie małżeństwa dobrane szybciej się rozpadają, bo oni zupełnie nie mają refleksji, nie mają hamulca, nie mają świadomości, że coś może się stać. No. Jak jest tak fajnie, to kto by tam się zastanawiał nad komunikacją, nad różnicami między kobietą i mężczyzną? Kto by czytał te psychologiczne pisma? Będzie jak w bajce i żyli długo i szczęśliwie. A ten stan z okresu narzeczeństwa, z tego okresu, gdzie było tak pięknie, nie było tylu obowiązków, były przyjemności głównie. On dobiega końca. To jest taka kolej rzeczy. Pewien mężczyzna powiedział kiedyś, gdy przestałem być zakochany w swojej żonie, wtedy dopiero zacząłem ją kochać. Gdy przestałem być zakochany w swojej żonie, dopiero zacząłem ją kochać. Co to jest to zakochanie? To jest taki euforyczny stan. Lekarze mówią, że nienormalny. Można trochę go porównać do takiego stanu po zażyciu amfetaminy. Taki zakochany delikwent nie je, nie pije, nie śpi i nie jest zmęczony. I taki stan charakteryzuje się tym, że obsesyjnie myślimy o obiekcie zakochania. Kto był zakochany, to wie, o czym mówię. A jak obiekt znika, nie ma go pod telefonem, to jest wielka rozpacz. To są nie tylko oczywiście chemiczne reakcje organizmu, ale u takich osób stwierdza się podwyższony poziom fenyloetolaminy, chyba dobrze wymówiłam, mam nadzieję, że nie ma żadnego farmaceuty ani lekarza, dopaminy i obserwuje się reakcje fizjologiczne, które podobne są do takich stanów, gdzie bardzo się boimy czegoś. Nie chcę tu absolutnie wyjść na osobę nieromantyczną, która sprowadza zakochanie tylko do takiego stanu. Wręcz przeciwnie, pamiętam swój stan zakochania i te motylki w brzuchu to jest niezapomniane przeżycie. To było naprawdę fajne, a przy okazji no, pozwalało trochę o linię zadbać, bo rzeczywiście jedzenie było tam jedną z ostatnich rzeczy, o której się myślało. Kiedy przestałam być zakochana w swoim mężu, zaczęłam go kochać. Co to jest ta miłość? Miłość jest mylnie utożsamiana z uczuciem. Miłość to jest wybór, to jest postawa, to jest decyzja, to też jest zakochanie. To jest wiele obszarów wspólnego życia. Ja daję siebie Tobie dobrowolnie. Ja Ci daję kwiaty, idziemy do kina, ale ja jestem przy Tobie, gdy jesteś chory, gdy boli Cię głowa, gdy boli Cię dusza, gdzie Ci jest wesoło i smutno. Jestem przy Tobie, gdy przeżywasz sukces, ale jestem też przy Tobie, gdy przeżywasz porażkę. Miłość jest wtedy, kiedy wstaję do dzieci, bo jesteś zmęczony. Miłość jest wtedy, gdy robię Ci na obiad ulubione danie. Miłość jest wtedy, gdy siadam z Tobą przed telewizorem i oglądam mecz, a nie cierpię sportu. Przy wakacji. To porażki córki w szkole, to sukcesy naszego syna, to choinka. To jest miłość. Miłość to, kiedy podaję Ci lekarstwa, kiedy Twoja dłoń już nie jest młoda, jest pomarszczona. Kiedy mówimy o naszych wnukach. To jest miłość. Dzisiaj tak często słyszymy. Taki, to jest taki dialog typowo sycharowski. Już Cię nie kocham. Kocham innego mężczyznę, bądź kocham inną kobietę. Po prostu to jest silniejsze ode mnie. Osoba, która tak mówi po 20 latach małżeństwa, nie wie, co to jest miłość. Ojciec Andrzej powiedział tutaj wczoraj o osobach przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Czy ja umiem kochać? Czy ta druga osoba umie kochać? Tego się można nauczyć. Ale jeżeli jeszcze tego nie umiecie, to odłóżcie swoją decyzję. Tak wielu ludzi nie umie kochać. Zostali zranieni w okresie dzieciństwa najczęściej. Inne wydarzenia w ich życiu tylko te rany pogłębiły. Wielu ludzi, wielu z nas zostało zranionych jako dzieci przez tych, którzy mieli kochać, dać bezinteresowną miłość. Nie dali, może sami nie umieli. Oni też zostali zranieni. Taka sztafeta pokoleń. Myślę, że takie bardzo ważne jest zrozumienie tego, że nie można w pełni pojąć, co to jest miłość i dać komuś miłości, gdy sami nie kochamy siebie. Miłość to jest dawanie, nie branie. Branie jest efektem ubocznym tego dawania. Pewna kobieta, tak ją nazwę pewna kobieta, ale ta kobieta to ja, to wiele moich serdecznych koleżanek z Sycharu, które tutaj są dzisiaj, powiedziała tak. Tyle robiłam dla rodziny. Tak się poświęcałam. Żyłam tylko dla męża. Tak go kochałam, a on mnie porzucił. To nie była miłość. My chciałyśmy dobrze. Ale to nie była do końca miłość, która wypływa z miłości Bożej. Chciałam teraz przeczytać wiersz Ulricha Schaffera, który jest niemieckim poetą, pisarzem. Kochając siebie. Kiedy kocham Cię bardziej niż kocham siebie. W rzeczywistości kocham Ciebie mniej. Kochając siebie mniej niż Ciebie, utrudniam Ci kochanie mnie. Twoja miłość do mnie jest tak bardzo zależna od mojej miłości do siebie. I moja miłość do Ciebie będzie silniejsza, jeśli będziesz kochać siebie tak, jak kochasz mnie. W liście do Galatów czytamy: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. A list do Rzymian stwierdza, że to przykazanie jest streszczeniem wszystkich przykazań. Nie ma większego. Przykazanie miłości bliźniego nigdy nie występuje samo. Ono nie występuje bez przykazania miłości samego siebie. Często przyjmuje się, że ktoś, kto kocha siebie, to jest egoista. Ale Pismo Święte mówi co innego na ten temat. Nie mów: kochaj bliźniego swego zamiast siebie samego, ale kochaj jak siebie samego. Miłość do siebie samego jest warunkiem wstępnym oraz kryterium naszego postępowania z bliźnimi. Biblia potwierdza to, co odkryła całkiem niedawno psychologia. Bez miłości siebie samego niemożliwa jest miłość do innych. Jezus zrównuje te dwa typy miłości, czyniąc je nierozdzielnymi. Jakże często nie kochamy siebie. Ja też tego nie robiłam. Dzisiaj odkrywam swoje serce. Przedarłam się przez wszystkie rany. Bolało, ale nie ma innej drogi. Twoje serce też czeka na ciebie. Serce w Biblii jest rozumiane jako centrum uczuć, myśli i woli człowieka. To w sercu człowiek myśli, w sercu człowiek podejmuje decyzje. Gdzie skarb twój, tam serce twe, mówi ewangelista. A w Ewangelii świętego Łukasza czytamy: z obfitości serca mówią usta. Czy twoje serce jest obfite? Co tam jest? Moje serce nie było obfite. W ogóle się o nie nie troszczyłam. Żyłam w takim stanie, o którym Michał powiedział wczoraj: status quo. I nastąpił wybuch. Gdy odszedł mój mąż, w miejscu, gdzie jest serce, czułam jeden wielki ból. W zasadzie to byłam chyba wtedy jednym wielkim bólem. Świat się rozpadł na tysiąc małych kawałków. Patrzyłam przez okno i zastanawiałam się, dlaczego słońce wzeszło, dlaczego ludzie idą na zakupy do pracy, dlaczego jadą samochody. Przecież świat się skończył. Jak ja mogę dalej żyć? Jak przeżyć kolejny dzień? Całe życie? Nierealne. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Tak wtedy myślałam. Później zrozumiałam, że nie opuścił. On szedł i niósł mnie. To były te pojedyncze ślady stóp na piasku. To poczucie opuszczenia przez Boga, osamotnienia i bólu było nie do zniesienia. Myślę, że przez tamto przeżycie mogę chociaż spróbować dotknąć tej chwili, gdy Jezus umierał na krzyżu i mówił: Eli, Eli, lama sabachthani. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Okres, w którym odszedł mój mąż, był jednym z najtrudniejszych w moim życiu. Jednak pomimo tego poczucia opuszczenia przez Boga, ja cały czas wiedziałam, że Bóg jest. Z jakiegoś dziwnego powodu ja nie odczuwam Jego obecności. Czuję się najbardziej samotną osobą na świecie, ale On jest. I posłuchałam wtedy rady mojej przyjaciółki, którą widzę i bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, bo byłaś jedną z osób wysłanych przez Boga wtedy. Nie uciekaj od Boga. Nie uciekaj od Niego. Miałam ochotę. Przyjdź do Niego ze swoim bólem. Miałam takie przekonanie, żeby tak dźwięczało w uszach słowa z Pisma Świętego: wołaj do mnie, a odpowiem ci. Nie umiałam wtedy wołać, to był taki niemy krzyk. W tym czasie przebywałam u drugich ludzi posłanych przez Boga, moich przyjaciół. Oni wtedy wyjechali do Ziemi Świętej, ale zadzwonili i mówią: przyjedź z dziećmi, nie będziesz w domu. Może będzie ci tu łatwiej, mała wioska pod Kaliszem, piękna, bajeczna, urocza. Dziś wyraźnie widzę, jak Bóg mnie niósł. Byłam zrozpaczona, a pod opieką miałam dzieci, które nie wiedziały, co się dzieje. Nie wiem, jak wtedy funkcjonowałam. Robiłam zakupy, gotowałam, chodziłam na spacer. I czekałam tylko, gdy pójdą spać. Wtedy zamykałam się w pokoju i wylewałam litry łez. Nie wiedziałam, że człowiek może tak dużo płakać, tak długo płakać, bo nie mijał. W tamtych dniach odkryłam jeszcze jedną dziwną rzecz. Nie mogłam przechodzić obok luster. Gdy tylko zobaczyłam swoje odbicie, cały czas to odbicie wydawało się mówić: jesteś beznadziejna. Nie. Co ty jesteś za kobieta, że nie umiecie kochać? I spotkanie z odbiciem w lustrze było dla mnie trudnym przeżyciem. Nawet zastanawiałam się, czy ich nie pozasłaniać, ale wiedziałam, że będę musiała dzieciom tłumaczyć. Moje poczucie własnej wartości wtedy nie istniało w ogóle. Nie czułam się kobietą. Chciałam też pozasłaniać te lustra, bo ich widok sprawiał mi fizyczny ból. A w uszach tętniło: wołaj do mnie, a odpowiem ci. Gdy przyszedł wieczór i leżałam na łóżku, zastanawiając się, jak tu można dalej żyć w takiej sytuacji. Położyłam rękę na Biblii. To był taki mój jedyny wtedy kontakt z Bogiem. Ja nie umiałam się modlić wtedy. Zatraciłam zdolność pytania, mówienia. Tylko tak sobie kładłam rękę na Biblii. I wtedy to pytanie, które padało do lustra, skierowałam do Boga. Co to za kobietę stworzyłeś, że facet się jej nie trzyma? Po co? To była bardzo gruba Biblia. Moi znajomi są osobami, które posiadają różne przekłady Biblii. To była edycja Świętego Pawła, niebieska okładka, gołębica na okładce. I otworzyłam tą Biblię i przeczytałam: powstań, moja przyjaciółko. Jesteś najpiękniejszą z kobiet, moja gołąbeczko. Pieśń nad pieśniami. Wtedy w tym pokoju wydarzyło się coś niesamowitego. Coś, czego nie sprawiłaby żadna terapia w tak szybkim czasie. Mój ból, smutek nie minął, on jeszcze bardzo długo trwał. Ale moje poczucie własnej wartości zmieniło się jak za pstryknięciem palca. Gdy wstałam rano i przechodziłam obok lustra, ze zdziwieniem zauważyłam, że nie boli mnie mój widok. Podniosłam wysoko głowę i pomyślałam: Bóg ma rację. Jestem dzieckiem Boga, stworzonym na Jego obraz. On przywrócił mi wtedy poczucie własnej wartości i utworzył, utkał moją kobiecość. Tak bardzo, jak czułam się wtedy kobietą, nie czułam się nigdy do tamtej pory. To było 2 lata temu. To uczucie trwa, jest do dzisiaj. Ja nie muszę nikogo pytać, co o mnie myślisz, czy jestem fajna, czy jestem ładna. Nie, nie muszę. Oczywiście jest mi miło, gdy mówi się do mnie miłe rzeczy, tak jak każdy z nas lubi komplementy, ale żaden człowiek już nie zniszczy tego, co Bóg uczynił. Wtedy w tym pokoju. Wiem, kim jestem. Wiem, kim jestem w oczach Boga. Wiem, jaka jest moja tożsamość. Wiem, jaki jest cel mojego życia. Czuję, że jestem kochana przez Boga. Jezus Chrystus jest tym, który jest ze mną. W dzisiejszej Ewangelii czytamy o Samarytance, która siedziała przy studni w miasteczku Sychar. Ja kiedyś siedziałam przy takiej studni. Jezus powiedział prawdę o mnie. Tak jak ta kobieta już nie zostawiła tego dla siebie, tak ja się tym dzielę. Od Jezusa uczę się kochać. W wolności, bez oczekiwania. Najpierw siebie, potem mojego męża. Ja nie muszę kochać mojego męża. Ja nie muszę być wierna sakramentowi małżeństwa, bo ktoś mi tak każe, bo ja muszę, bo Kościół tak mówi. Ja chcę go kochać. Nie wiem, co będzie dalej z moim życiem. Z życiem mojego męża. Tego dzisiaj nikt nie wie. Ojciec Józef Witko, który odprawia mszę z modlitwą o uzdrowienie, w swojej książce Nie bój się, wierz tylko, mówi, jak bardzo często przychodzi tylko jedna osoba z danej rodziny. Przychodzi i ona się wstawia za całą rodzinę. Ja wierzę, że jej modlitwy zostaną wysłuchane. Tak jak ta wdowa naprzykrzała się sędziemu. To jak Bóg mógłby nie wysłuchać prośby swoich dzieci. Chcę zachęcić Cię do tego, żebyś ruszył w taką wędrówkę z Bogiem. Żebyś zapytał Go, kim jesteś w Jego oczach. Jeżeli pokochasz siebie, będziesz umiał dawać miłość innym. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Chciałam poprosić teraz bardzo wyjątkową osobę. Małgosia jest w Sycharze bardzo krótko, 2 miesiące. Z wielką radością patrzę, co Bóg czyni w jej życiu. Ale to już oddam jej głos i chętnie posłucham. Zapraszam Cię, Małgosiu.
Szczęść Boże. Mam na imię Małgosia. Należę do grupy Sychar, tak jak Agnieszka mówiła, bardzo krótko, bo od 2 miesięcy. Sakrament małżeństwa złożyłam przed Bogiem 19 lat temu. Jestem 1,5 roku po rozwodzie. Czym dla mnie był sakrament małżeństwa? Jaka jest jego wielka świętość, zrozumiałam, gdy w moim małżeństwie przechodził kryzys. I wtedy powiedziałam sobie, nie udało się. Przegrałam, ale gdzieś tam daleko było, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Kryzys, rozwód pokazał mi obraz naszego małżeństwa. Co było w nim priorytetem od początku, co było wartością, to co było najważniejsze. odkryłam, że w moim małżeństwie przychodzi pierwszy dekalog. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Trochę to dziwnie dla mnie brzmiało, bo byłam osobą wierzącą, chodziłam do kościoła, przyjmowałam komunię świętą. Ale nasze małżeństwo, piękny ślub, wesele, wreszcie jesteśmy razem. Moje zauroczenie mężem, potem narodzenie mojego syna. A ja wpatrzona w mojego męża, widząca jego obraz namalowany w mojej wyobraźni. Nie widząca jego braku miłości, jego słów dziękuję, przepraszam. Ale przyjmowałam to, bo to był mój mąż. Całkowicie jemu ufałam bezgranicznie. Obraz człowieka, który mówi, że nigdy nie kłamie, mówi zawsze prawdę, ma zawsze rację. Był naprawdę moim Bogiem. To jemu wierzyłam w każde słowo, we wszystko, co robi, co mówi. Moje poglądy zeszły na boczny tor. Liczył się tylko dla mnie on. Robiłam dla niego rzeczy, które były dla mnie niezgodne z moim sumieniem. Jednak był to mój mąż i tylko on się liczył, jemu miało być dobrze, a ja jakoś sobie radziłam. I tak nasze małżeństwo trwało 15 lat. Pamiętam ten dzień, rocznica, piękny dzień, lipiec. Mąż zamówił mszę świętą, były kwiaty, tort, a ja czułam, że coś jest nie tak. Czułam jego odejście, nieobecność. Przyłapywałam go na kłamstwach, późne powroty do domu. Gdy mówiłam i chciałam rozmawiać, pytać się go, co się dzieje, a on nic, nic, to wszystko jest w porządku. Ale moja kobieca intuicja zaczęła mówić do mnie, że może mąż mnie zdradza. On oczywiście się wszystkiego wypierał, ale niestety w tym wszystkim kłamstwo ma krótkie nogi. Odkrywam jego kłamstwo, zdradę, ale chyba najbardziej manewrowanie moimi uczuciami. To chyba najbardziej boli. Jak wmawia, że wszystko jest w porządku, jak patrzy, jak płacze, taki stoi obojętny i śmieje się. Pierwsze 2 lata po tym odkryciu to przeżycie, które mówiła wcześniej Agnieszka. Wylanie morza łez, depresja, szukanie pomocy, wielkie zagubienie, ale przede wszystkim właśnie nienawiść. Nienawiść, obrażenie się na Boga. Dlaczego mnie tak skrzywdził? Co ja takiego zrobiłam? Co ja takiego zrobiłam w życiu, że spotkała mnie taka kara? Taki stan mojego sumienia, rozdartego serca trwał dość długo. I nagle w moim życiu pojawiają się dwie postacie, które naprawdę odmieniają moje życie. Moje zagubienie, moją drogę, z której naprawdę zeszłam niebezpieczną. To dwie postacie to święta Rita i ojciec Pio. Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Przychodzi do mnie we śnie, pięknym śnie, gdzie widzę piękny kościół i widzę ją, która mówi do mnie, żebym przyszła i modliła się w jej kościele. Ten kościół to kościół świętej Katarzyny i idę na tą mszę i widzę tłum ludzi. Przede wszystkim kobiet. Pięknych, młodych. I każda ma czerwoną różę. Czerwoną różę, która jest symbolem świętej Rity. I tam widzę to, że nie jestem sama. Że takich osób jak ja jest wiele. I każdy z nich przychodzi tutaj i prosi o pomoc. I ja też tak robię. Chodzę każdego miesiąca, 22, i niosę czerwoną różę. Jedną ofiaruję świętej Ricie, a drugą zabieram do domu. Wspaniałe przeżycie i wspaniałe uczucie. A potem druga osoba, ojciec Pio. Święty, który jest na każdym kroku. Gdy otwieram przede wszystkim internet, są jego słowa, jego myśli, jego świadectwa. Świadectwo o miłości, o przebaczeniu, o małżeństwie, o rozwodach. Te myśli odmieniają moje życie. Przychodzi wielki przełom. To dzięki świętemu Pio zrozumiałam, kto dla mnie jest najważniejszy. Dla kogo powinnam żyć i jak powinno wyglądać moje życie. To dzięki temu świętemu zrozumiałam, kto był moim Bogiem, że Bogiem był ten człowiek, któremu bezgranicznie ufałam, nie, bo ten Bóg mnie oszukał, zdradził i zostawił. A prawdziwym Bogiem jest Jezus. To On zawsze był ze mną, gdy płakałam, gdy wołałam o pomoc, ale ja Go nie widziałam. Mój powrót do Boga, który mnie kochał, jest zawsze ze mną, który nigdy mnie nie opuścił i nigdy nie skrzywdził, zaczynam od naprawy siebie. Zadania sobie pytania, co ja chcę od życia, co dla mnie jest najważniejsze. I dopiero teraz dochodzi do mnie, jak wiele muszę zmienić w sobie. Że tak naprawdę muszę zacząć porządki ze sobą. I zaczynam od prawdziwego rachunku sumienia. Takiego z całego życia. I szczerej spowiedzi. Jednak coś mnie ściska, coś mnie trzyma. Ściska moje serce, że coś mi brakuje. I wtedy dochodzi do mnie słowo przebaczam. Że bez niego, bez tego słowa przebaczam, nie zmienię się. Ale pytanie, czy ja potrafię przebaczyć? i znowu pojawia się Bóg. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To z Jego pomocą, moją głęboką modlitwą wybaczam mojemu mężowi. Spada ze mnie tona betonu, wielki ciężar. I otrzymuję taką siłę, która otwiera moje serce. Od tego momentu zaczyna się piękne życie. Dostrzegam świadectwa Boga w słowach, w Piśmie Świętym. Znajduję wspólnotę, Sychar, a przede wszystkim Agnieszkę. I spowiedź. I spowiedź, a potem przyjmowanie Eucharystii. Pokarmu duchowego, który naprawdę daje mi siłę i moc. Kiedyś siostra zakonna powiedziała do mnie, że dziecko kochane, przyjmuj ciało Jezusa, bo On jest siłą i On nigdy cię nie opuści. Moja głęboka modlitwa, rozmowa z Jezusem, całkowite zawierzenie Jezusowi to zrozumienie prawdziwej miłości. Że miłości mogę nauczyć się tylko od Niego. To Jezus jest koło mnie, daje mi swoją dłoń, kroczy ze mną, pokazuje drogę, którą powinnam iść. To teraz tak naprawdę czuję Jego obecność. Umiem odczytać i odnaleźć znaki na co dzień. A dzięki kryzysowi zrozumiałam, że życie bez Boga nie ma sensu. Że Jezus mnie kocha, nigdy mnie nie okłamie, nie skrzywdzi. To z Nim mogę porozmawiać. Może to zabrzmi dla niektórych z Was trochę dziwnie, ale teraz dopiero wiem, że jestem szczęśliwa. Bo mam koło siebie Jezusa, który jest obecny tu i teraz. To dzięki mojej głębokiej wierze poznałam wielu wspaniałych ludzi, za których dziękuję Bogu. A przede wszystkim dziękuję Bogu za mojego syna. Wspaniałego człowieka, który ma 16 lat. Który przypomina mi codziennie, że mój świat nie kończy się na moim mężu. Ale muszę iść do przodu i nie poddawać się. A tato, pozostaje nam tylko modlić się za niego. I codziennie. Z moim synem klęczymy i modlimy się za niego. Teraz wiem, że to dzięki miłości życie nabiera sensu i dla niej warto żyć. Pomimo mojego rozwodu, nieobecności mojego męża koło mnie, to jednak nadal jesteśmy związani sakramentem małżeństwa. I jestem za niego odpowiedzialna. Bo małżeństwo to siła, to bycie razem na dobre i na złe. A ja też jestem z moim mężem, może teraz tylko duchowo, a może aż duchowo. I staram się mu pomagać codziennie, codzienną modlitwą za niego, o jego uzdrowienie, o jego otwarcie serca. Dlatego proszę was, pamiętajcie, że sakrament małżeństwa to sakrament kobiety i mężczyzny. To przymierze z Bogiem. To siła, którą daje nam Jezus i to On jest naszym przyjacielem, pomocnikiem i członkiem rodziny. I jeżeli Jemu zaufamy bezgranicznie, to zawsze będzie miłość. Bo gdzie jest Jezus na pierwszym miejscu, tam jest wszystko. Na zakończenie mojego świadectwa chciałam przytoczyć fragment homilii papieża Jana Pawła II, którą wygłosił w Łomży 4 czerwca w 91 roku. Było to pielgrzymka, której w 10 miastach mówił o dekalogu. Co stało się z przykazaniem nie cudzołóż w naszym polskim życiu? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności? Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płci, płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie? I czy staramy się tego Bożego zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z pożądliwością można oglądać lub którego się po prostu używa? Czy narzeczeni budują swoją przyszłą jedność małżeńską, tak jak się to robić powinno? To znaczy, zaczynając od budowania jedności ducha. Czy małżonkowie pracują nad podgłębieniem swojej małżeńskiej jedności, pomimo całego trudu, a także obiektywnych trudności, jakie niesie ze sobą życie, pomimo różnych ułomności, jakimi oboje są obciążeni? Czy pamiętają o tym, że w momencie ich ślubu przed ołtarzem sam Chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, być ich światłem i mocą? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby ta boska obecność Chrystusa napełniła ich życie małżeńskie i rodzinne? Pytania te stawiam przed Bogiem, stawiam je wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzinom w całej Polsce. Bóg zapłać.
Pani Agnieszko, pani Małgosiu, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I dziękujemy za wasze tak głębokie i wzruszające świadectwo i przesłanie. Dziękuję bardzo. Późno się zrobiło. Mam jeszcze jedną propozycję, żebyśmy tak po prostu wiele otrzymaliśmy, ale tak nie wyszli jeszcze od tak. Chciałbym, żebyśmy te rekolekcje zakończyli jeszcze jednym spotkaniem na jakieś 10 minut. Będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Będzie trochę ciszy. Ale byście właśnie wy w swoich sercach wypowiedzieli, a może tylko posłuchali, co Pan jeszcze wam przygotował w tych rekolekcjach. I zaprosiłem też, żeby podczas tego czasu narzeczeni, małżonkowie i te osoby, które zostały opuszczone albo które przeżywają kryzys, aby się w naszym imieniu tutaj wszystkich pomodlili. Więc ktoś jeszcze może zostać około 10 minut, to bardzo proszę o pozostanie. W tym czasie, jeszcze zanim wystawię na Święty Sakrament, pani Agnieszka jeszcze powie kilka rzeczy o spotkaniach Sycharu i też pewno o tym, że jeszcze jakby ktoś chciał indywidualnie z nimi się spotkać tutaj, to będzie można po zakończeniu dzisiejszego spotkania.
Tak jak wspomniałam wcześniej, jesteśmy wspólnotą ludzi, wspólnotą, której celem jest niesienie pomocy sakramentalnym małżeństwom. Najwięcej osób pośród nas to osoby, które zostały same, ale są też małżeństwa w zasadzie na każdym etapie kryzysu. Nasze spotkania w Krakowie odbywają się tutaj w czwartek miesiąca o godzinie 18 z msza święta i po niej przechodzimy tam przez zakrystię do salki na górze. I tak około półtorej godziny trwa spotkanie. Przez ostatni czas, przez ostatnie chyba 3 spotkania gościliśmy tutaj specjalistę do spraw przemocy w rodzinie, który robił dla nas takie warsztaty właśnie dotyczące przemocy, komunikacji, asertywności, czyli tych wszystkich umiejętności, które są potrzebne w codziennym życiu, nie tylko w małżeństwie. Miało to być 3 spotkania, a będzie już chyba teraz 5, bo wcześniej było w Łagiewnikach, bo widzimy, że zainteresowanie jest ogromne i jest to bardzo potrzebny temat do rozwinięcia. Następne spotkanie z tym wspomnianym specjalistą nie odbędzie się tutaj w czwartek, ale już w najbliższą sobotę przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przepraszam za taką zmianę planów, jeżeli ktoś się nastawiał na czwartek, ale to tak nie do końca od nas jest zależne. Więc tak, każdy czwartek miesiąca tutaj 18, później spotkanie. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Druga sobota miesiąca, 17 i po 17 przechodzimy do salki Faustinum. Msze odbywają się w kaplicy Świętej Siostry Faustyn w tym starszym kościele. Myślę, że nie będę już tutaj więcej ogłoszeń, to jest to takie najpilniejsze. Dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę i Ojcze Andrzeju też bardzo dziękujemy. Po pierwsze, że udostępniłeś to miejsce nam tutaj do spotykania. I no, że zechciałeś tutaj te rekolekcje przeprowadzić i zaprosić nas. Bóg zapłaci.
Panie Jezu, w Najświętszym Sakramencie prosimy Cię, abyś na koniec tych rekolekcji Ty sam do nas przemówił raz jeszcze. Tak już bezpośrednio, poprzez nasze myśli, uczucia, pragnienia, nasze marzenia poprzez słowa modlitwy. Niech teraz w moim sercu jeszcze raz zabrzmi Twój głos. No i zabrzmiał. Zapraszam parę narzeczonych.
Dobry Ojcze, przynosimy Ci naszą budzącą się miłość. Dziękujemy Ci za to, żeśmy się spotkali i poznali. I za radość, jaką stąd mamy.
Trzymaj serce nasze w ojcowskich rękach swoich i spraw, abyś Ty zawsze był naszą miłością pierwszą i najważniejszą. Niech w naszych myślach i uczuciach będzie tylko to, co się Tobie podoba i co od Ciebie pochodzi. Niech ani na chwilę nie opuszcza nas pamięć o Twojej świętej obecności wśród nas i o naszej godności dzieci Bożych.
Prosimy Cię, spraw, aby nasza miłość pozostała trwała i ofiarna. Niech coraz bardziej zbliża nas do Ciebie i uwrażliwia na potrzeby ukochanej osoby i naszych bliźnich. Niech nas strzeże przed złem i usposabia do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do dzielenia się darem.
Święta Maryjo, która cała jesteś miłością, rozpal i nasze serca. Nie dopuść, Matko, aby miłość, która tak cudownie nas złączyła, kiedykolwiek się ostudziła i zgasła na skutek naszej nierozwagi. Pomagaj nam odnajdywać się w Chrystusie i czerpać naszą miłość z pełni Jego serca. Amen.
Zapraszam teraz małżeństwo.
Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, nie wahając się nawet oddać życie za nas. Dziękujemy Ci za to, że Twoja miłość chroni nas od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w sakramencie małżeństwa i za to, że u Ciebie zawsze możemy znaleźć lekarstwo i siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów. Oddajemy Ci swoją pamięć, rozum, wolę, swoje dusze i ciała wraz ze swoją płciowością.
Przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na wspólnej modlitwie i w lekturze Pisma Świętego, w częstym przyjmowaniu Komunii Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Przyrzekamy być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do istnienia. Pragniemy być dla naszych dzieci dobrymi wychowawcami, własną postawą i własnym świadectwem ukazującymi drogę do Ciebie.
Panie Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym przeciwstawianiu się złu, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.
Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości, do Jezusa. zasługą Bożym, Janem Pawłem II, pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie. Totus tuus, Maryjo. W Twoim niepokalanym sercu składamy całych siebie. Wszystko, czym jesteśmy, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Amen.
I zapraszam jeszcze osoby ze wspólnoty Sychar.
Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo, mojego męża, moją żonę i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię o dar szczerej rozmowy, o przymycie oczu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która nie pamięta złego i we wszystkim pokłada nadzieję. O odkrycie pośród mnóstwa różnic tego dobra, który nas łączy, wokół którego można coś zbudować. Zgodnie z Twoją radą, zło dobrem zwyciężaj. O wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków. Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam, samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu mojego męża, mojej żony i moim błogosławię Cię w naszym życiu. Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją, wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę, módl się za nami wszystkimi. Amen.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze. Ty jesteś jedyną miłością. Ty jesteś miłością Ojca do nas. Ty jesteś miłością, która dla nas wydała się aż na krzyż. Prosimy Cię, niech Twoja miłość ogarnie tą naszą. Niech nam błogosławi. Niech nas prowadzi, aby w naszym życiu byśmy mogli Ciebie wielbić teraz i na wieki wieków.
Wielbię Ciebie, Panie.
Jeszcze raz, kochani, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za wasz udział prowadzącym, za to, co daliście tutaj w tych trzech dniach rekolekcji. Te rekolekcje były nagrywane, więc będzie możliwość powracania do tych treści. Z pewnością to nagranie znajdzie się na stronie Sycharu, może na innych stronach. Będzie też możliwe otrzymać płytkę z CD z takim nagraniem do posłuchania sobie. Kiedy to będzie, może uda się już w przyszłym tygodniu, na pewno na tej naszej stronie Świętej Barbary, naszego kościoła, będzie tam, pojawi się informacja, albo ewentualnie pytajcie w zakrystii u nas, bo taka płytka będzie sobie do wzięcia, jak ją przegramy. Ewentualnie można jeszcze, jakby ktoś był zainteresowany, żebyśmy wiedzieli, ile tego przygotować, to na tych karteczkach, które żeśmy zostawili, tam jest adres mailowy Kościoła Świętej Barbary. Możecie też składać jakieś też zamówienia sobie. To ja chyba tyle. Dziękuję i szczęść Boże. Do zobaczenia.